Siostry i bracia, tak jak z każdym uzależnieniem, tak jest również z takimi naszymi pomysłami na religijność. Żadnej tajemnicy spowiedzi nie złamie, ale jest pewien schemat, który się czasami zdarza, że ktoś jest przymuszony do spowiedzi po paru dziesięciu latach. I schemat jest taki. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie podpaliłem, nikogo nie okradłem, więcej grzechów nie pamiętam. To dopiero próg. Jeśli to jest jedyna okazja dla tego człowieka, to o czym mówić? Co to jest? Spowiedź? Jakich win to jest wyznanie? Przed kim to jest? Naprawdę gorzki uśmiech się budzi. To jest straszna perspektywa. To znaczy, mówię, siostry, bracia, dzisiaj będzie nam tutaj w tym, co mówię, kontrast towarzyszył właśnie takich mitycznych, dobrych ludzi. Znaczy, że nie dobry człowiek, skoro się 30 lat nie spowiadał i takie ma jedynie rzeczy do powiedzenia przed Bogiem Wszechmogącym w obliczu swojej śmierci. Dobry człowiek. Ja w żaden sposób nie podejrzewam, że nie jest dobry. Nie chcę tego podważyć. Tylko bycie dobrym człowiekiem to za mało. Jest jakiś powód, siostry bracia, że autor tej księgi, którą dziś słyszeliśmy we fragmencie jako pierwszą, mądrości, Syracha, posługuje się taką formą, która była bardzo nielubiana przez starożytnych. Mądrość wychwala samą siebie. To nie w tym sensie, że ona, ponieważ jest mądra, to sama się broni. Nie. Ona wychwala. Ona z tym wychodzi. Ona chce o tym opowiedzieć. Grecy nawet mieli na to takie określenie. To była trochę wstydliwa sytuacja. Jeśli ktoś stawał przed innymi, można by powiedzieć, że w związku z taką ich mentalnością dzisiaj świat jest wypełniony bezwstydnikami. Nie. Grecy mówili, wstydź się. Nie możesz tak stanąć przed kimś i powiedzieć... Ja mam pomysł, ja mam dla ciebie radę, ja ci wskażę drogę. Tak nie ma. W starożytności tak nie było. Trzeba było naprawdę jakiegoś ważnego powodu, żeby stanąć na czele. Żeby próbować drugiemu wskazywać, jak ma żyć, jak ma postępować. Poszukiwania mądrości były gęste, częste w tamtym świecie. I podkreślam to, może już nawet za długo o tym mówię, siostry bracia, dlatego, że był jeden powód, to jest takie najbardziej rozczulające. Była jedna sytuacja, kiedy Grecy, zwłaszcza Grecy, usprawiedliwiali takie, powiedzielibyśmy, samochwalstwo. To była sytuacja zagrożenia kogoś, niebezpieczeństwa. I dobrze jest, żebyśmy te słowa, które dzisiaj nam Pan Bóg przypomina w Kościele, w tym kontekście przyjęli. To znaczy, od ponad 2000 lat mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swojego ludu, dlatego że ten lud jest zagrożony, że jest w niebezpieczeństwie, że Pan Bóg nie mógł milczeć, że nie może przestać mówić o tym, że ma pomysł, ma sposób, ma radę, chce doprowadzić do zbawienia. My oczywiście tego fragmentu słuchamy dzisiaj przede wszystkim ze względu na to, że ta spersonifikowana mądrość, nie? Jezus Chrystus usłyszał, w Jakubie rozbij namiot, a w Ewangelii powraca. Tam, gdzie mówimy, Słowo Boskie stało się ciałem, Jan napisał, rozbiło namiot między nami. Zapowiedź się wypełniła. Bóg uczynił to, co zaplanował. Ale przyjmijmy, siostry bracia, najpierw to, że w tym świecie, w którym jest tyle planów, tyle programów, tyle ideologii, tyle pomysłów na uszczęśliwienie człowieka, na stworzenie nowego, wspaniałego świata, Pan Bóg wychwala swoją mądrość. Napiera i nastaje. Bo wie, że jesteśmy, im więcej tych alternatywnych mądrości, to tym bardziej zagrożeni. To się też wiąże z tą postawą tego mitycznego, dobrego człowieka. Siostry bracia, dzisiaj w tej drugiej lekcji słyszymy znowu zdania, które nas przerastają, przed którymi tylko postawa adoracji, no ale też jakiegoś namysłu, skoro są nam objawione prawdy Boże w nieporadnie ujmujących to słowach, no to i te nieporadne słowa są dla nas jakimś zadaniem. W Chrystusie Bóg nas wybrał przed założeniem świata. To jest mowa o tej preegzystencji, do której wróci Jan w prologu. Że to jakby z naszą historią, Bóg wszedł w historię, ale to się wydarzyło ponad tym wszystkim, poza tymi naszymi realiami. I ten plan Pana Boga, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Jeśli komuś wystarcza bycie dobrym, trzeba się dużo za Niego modlić. A jeśli ktoś jest w stanie, będąc pobożny, religijny i dobry, powiedzieć, ja w Chrystusie przed Bożym obliczem jestem święty i nieskalany, no to też wypada się martwić. Znaczy, że strasznie sobie tego Pana Boga jakoś zredukował. Nie? Zrobił sobie z Niego jakiegoś takiego małego Boga. I w związku z tym patrzy i mówi, jestem przed Jego obliczem święty i nieskalany. No nikt nie może być święty i nieskalany. Nikt z nas nie jest święty i nieskalany przed Bożym majestatem. I nie jesteśmy w stanie tego sami osiągnąć. I to by trzeba było w tym świecie, wśród tego, ja mówię, nurtu religijnego myślenia, takiego bardzo niebezpiecznego, przypomnieć sobie jeszcze raz, że Kościół, jeśli uczy od 2000 lat z mandatu Chrystusa, to właśnie tego, że łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Że muszę się spotkać z Jezusem, że muszę przyjąć Jego rozgrzeszenie, że muszę Jemu oddać swoje grzechy. To On mnie czyni świętym i nieskalanym. On właśnie. A taki jest plan Pana Boga. Dobroć Pana Bogu nie wystarcza. To, że popularny, że fajny, że wszyscy go lubią, no to bardzo dobrze. To oby to był jakiś etap, ale odkrycia tego, co ma dla mnie Pan Bóg. Siostro bracia, ja mówię o tym też dlatego, że rozpoczęła się i to jest błogosławiony czas. Nie? Takie też konfrontowanie z różnymi postawami religijnymi w czasie tej wizyty kolędowej. No, i już się siostro bracia zaczęły. Ja o tym mówię z rozdartym sercem. Nie? To znaczy, to nie, że ja na to jestem zły, bo to tak jest. Ja 25 lat chodzę po kolędzie. Ja 25 lat w różnych miejscach naszej diecezji spotykam takich samych ludzi. I wśród tych ludzi są tacy, którzy są właśnie dobrymi i nic im nie potrzeba. I mają, siostro bracia, 1530 argumentów, że on nie musi chodzić do kościoła. Ja przecież się nie upieram, znacie mnie, że tu nie widzę, że 7 lat już tu jestem, 7 kolęda. I kogoś nie widziałem jeszcze na jednej mszy świętej. To się tylko pytam, czy gdzieś. Nie musi. Podjęła eksperyment, poszła w którymś tam roku na pasterkę na Wawel. I tam dziwisz o śmierci papieża mówił i ma dość. Nie wiem, czy dziwisz, nie wiem, czy mówił o śmierci papieża, ale pytam o łaskę Bożą. Czy ma kontakt z Chrystusem, który przebacza, który uczy, który zbawia, który karmi? A tu mi wysypują takie śmieci, że niemoralny, że ten ksiądz za długo mówi, ten za krótko, ten brzydki, ten się jąka, ten zasnął w konfesjonale. Chryste Panie, ja o łaskę Bożą pytam. O łaskę Bożą. A nie o to, jaki księży kto w życiu spotkał. I co komu, w czym to przeszkodziło. Jak przeszkadza, no to znaczy, że tak jest na tym świecie. Trzeba się przez to przedrzeć, przebić. Święty Augustyn w swoim czasie i w swoim wieku nauczał, że jeśli kapłan chrzci, to Chrystus chrzci. I powód tej głębokiej myśli teologicznej, żeby ją głosić, był właśnie w miernocie księży. To było zdanie biskupa Hipony, które miało uspokoić diecezjan. Nie bójcie się. Przyszedł zarośnięty, jeszcze czytać nawet nie umie, jak ci ochrzcił dziecko, jak ochrzcił ciebie, to znaczy, że to Chrystus ochrzcił. A Chrystus Zbawiciel nie wybrał sobie elity narodu, nie poszedł przekomarzać się wreszcie. Przecież dałby to radę zrobić skutecznie, z uczonymi w piśmie, nie? Zebrał sobie niepiśmiennych chłopów z nad jeziora. To będzie zestaw apostolski. To będą ci, którzy podbiją świat. Taki plan boski. Możemy się z nim wadzić, ale byleśmy, siostry bracia, umieli ustąpić w którymś momencie. Że naprawdę, to co chcę, żeby tu wracało dzisiaj jak refren, to jest łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Jakże my jesteśmy błogosławieni i szczęśliwi, że jesteśmy na Eucharystii, że jesteśmy po spowiedzi, że możemy się modlić na liturgii, którą Chrystus sprawuje. Przecież to nie ja konsekruję te dary ofiarne. Ja nie potrafię zamienić chleba w ciało Jezusa. To Duch Święty zrobi. To jest wszystko Jego sprawa, to jest Jego obecność, to jest z Nim spotkanie. I dlatego, siostry bracia, módlmy się za tych, którzy położyli na tym jakąś lagę i powiedzieli, nie, mi to jest niepotrzebne, bo ksiądz jest za głupi na mnie, bo ksiądz jest niechluj, nie wiem jaki tam jeszcze, ten siaki, ten owaki, tamten biskup głupi, w życiu z nim nie porozmawiała, już wie, że głupi. No, w telewizji jej powiedzieli, w internetach jej napisali, wie swoje. Módlmy się za tych dobrych ludzi między nami, bo żeby z tej dobroci poszli dalej, żeby przeszli wyżej. I chcę jeszcze, siostry, bracia, żebyśmy na moment do tego prologu, do tego, co nam Jan Ewangelista pokazuje zupełnie inaczej. Jeśli Łukasz najbardziej umieszcza wydarzenie narodzin Chrystusa w historii powszechnej, Oktawiana Augusta wspomina i tych wszystkich władców i pokazuje ten konkretny moment, kiedy Bóg spoza czasu, z wieczności zaczął istnieć w czasie, to święty Jan podnosi to nasze myślenie właśnie do tej wielkości, do tego Bożego majestatu. I mówi o tym w tej osi zbawczej, że to jest to, co przed wiekami Bóg postanowił. Że to nas tak naprawdę poza wieki podnosi. Poza czas ma nas wyprowadzić. I zbawienie to nie jest coś, co możemy sobie zasłużyć. Co możemy sobie wypracować. Wszystkie przykazania nas obowiązują. Ale od momentu, kiedy jesteśmy dotknięci łaską chrztów przez Chrystusa, liczy się spotkanie z Chrystusem. Spotkanie z Chrystusem w kościele połamanym, marnym, grzesznym, składającym się z grzeszników i Jego, Pana, który jest święty. Pana, który jest zbawcą. Jakie to jest uspokajające, że to nie ksiądz zbawia. Że to naprawdę nie ode mnie zależy. Nie od moich pomysłów, nie od mojej marności. Że to wszystko zależy od Chrystusa. Od działania Ducha Świętego. I wszystko, co dzisiaj tutaj staram się wyczytać i, siostry, bracia, z wami tym podzielić i wam to powiedzieć, to jest ta jedna wielka troska o to, żeby w nas to osiadło. Niby można powiedzieć, my tego nie potrzebujemy. Jesteście tutaj, ja jestem. My jesteśmy gronem, który to rozumie. Czy dzieci to tak rozumieją? No, zobaczymy jeszcze. Miejmy nadzieję, że z takimi rodzicami i chrzestnymi, i starszymi świadkami wiary, tak. Ale jak w nas to mocniej usiądzie, jak w nas to będzie takie bardziej przejrzyste, klarowne, jasne, to również przejdzie na tych, których spotykamy, z którymi żyjemy, wśród których jesteśmy świadkami wiary. I na tym mi zależy. Żeby to rozdarcie serca, bo faktycznie to czasem jest takie... Kolenda się skończy tam w 10 minut, ja potem wracam i do północy myślę, jak tu jeszcze podejść, nie? Jak to ugryźć? Przecież to się z człowiekiem rozmawiać nie da, bo każdy z tam tych argumentów to można tylko kliknąć tam w internecie i wysypać sobie całe 500 i podać mi. Tylko to nie jest argument na to, czy masz spotkanie z Jezusem, czy korzystasz z Bożej łaski. Módlmy się o to, żeby wszyscy pośród nas mieli tą możliwość dojrzałości wiary, spotkania w Chrystusie, nie mierzenia się jedynie z dwoma tablicami kamiennych spisanych przykazań. One wszystkie w Chrystusie obowiązują, ale inaczej, przez spotkanie z Jego darem, Jego łaską, Jego zbawieniem. Amen.